Redaktor Eli Barbour napisał, podsumowując wypowiedź premiera Bennetta tak. Mówiąc wprost, Izrael szykuje się do wojny. Bennett powiedział, że Izrael użyje wszelkich środków militarnych, technologicznych i ekonomicznych, żeby zneutralizować zagrożenie irańskie. Jednocześnie w Izraelu trwają 6-dniowe ogólnokrajowe manewry zarządzania kryzysowego, mające przetestować reagowanie całego społeczeństwa na wypadek wojny na pełną skalę. Czy rzeczywiście dojdzie do wojny izraelsko-irańskiej, czy jest to tylko propagandowe straszenie? Dziś zapytam także redaktora Barbura, jak ocenia zachowanie Polski, która podpisała antyizraelską odezwę w sprawie osadników na zachodnim brzegu Jordanu. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Kojewski, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z nami na łączach redaktor Eli Barbour. Witam.
Dzień dobry, witam także serdecznie bardzo.
W studiu telewizji Idź Pod Prąd redaktor Cezary Kłosowicz. Witamy.
Dzień dobry.
Dzisiaj każdy z nas z innego miejsca, mamy łączenie zdalne. Panie redaktorze, napisał Pan na swoim blogu, na swojej stronie Tel Aviv Online, że mówiąc wprost, Izrael szykuje się do wojny. Tak pan podsumował wypowiedź premiera Bennetta, który powiedział, że się Izrael nie zawaha, będzie użyje wszelkich środków przeciwko Iranowi. Nałożył pan jednocześnie te ćwiczenia 6-dniowe, ogólnokrajowe, mające właśnie przetestować, chyba tak mi się wydaje, zachowanie społeczeństwa na wypadek właśnie wojny na pełną skalę, szczególnie na ten atak rakietowy. Czy rzeczywiście Izrael szykuje się do wojny? Czy rzeczywiście dojdzie do wojny izraelsko-irańskiej? Czy to tylko takie prężenie mózgów, działanie propagandowe?
No, na razie jest to zimna wojna, po prostu zimna wojna izraelsko-irańska. Tak chyba można to określić, tą obecną sytuację. Z całą pewnością Izrael szykuje się na najgorsze, czyli najgorszą opcją jest oczywiście opcja wojenna. No to nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, dla nikogo to, nikomu by to nie zrobiło dobrze. Izrael się czuje zagrożony egzystencjalnie, dlatego że mamy do czynienia z bardzo zaciętym wrogiem, którego jednym z głównych celów ideologicznych, podkreślam, jest unicestwienie państwa żydowskiego. To się nie da ukryć, to nie jest żadna propaganda, tylko po prostu tak jest. Nie można tutaj pozostawić tej sytuacji uzależnionej od tego, czy wielkim mocarstwom uda się nakłonić ten reżim mułów do zamrożenia, czy tam zwolnienia, spowolnienia tego ich programu atomowego, który obejmuje też program balistyczny, czyli rozbudowę rakiet balistycznych mogących przenosić ładunki jądrowe. Czyli zagrożenie to jest istotne, bo widzimy przecież w ostatnich miesiącach, że że tam COVID kosi dosłownie w Iranie, tam mnóstwo ofiar jest, nie dają sobie rady z tą chorobą, pomimo wielkich trudności ekonomicznych, które są spowodowane sankcjami amerykańskimi głównie, wprowadzonymi przez poprzedniego prezydenta amerykańskiego Donalda Trumpa, pomimo to oni dalej kontynuują, forsują właściwie, można powiedzieć, ten swój program zbrojeniowy, atomowo-balistyczny. Więc Izrael wyraźnie tutaj zaczyna prężyć mózguły. Prężyć mózguły w tym sensie, że zatwierdzone zostały specjalne dodatkowe budżety, tam 1,5 miliarda dolarów oficjalnie, na cele wojskowe, czyli dozbrojenie Sahalu, armii izraelskiej. W sensie, chodzi głównie chodzi chyba o jakieś elementy elektroniczne, bo to jest główny jakiś taki akcent w tej ewentualnej wojnie położony zostanie na kwestię właśnie tej wojny elektronicznej, co należy podkreślać tu w związku z tym, bo w tej sprawie Izrael ma wyraźną przewagę. No to przecież trzeba po prostu iść za ciosem. No najlepszym właśnie przykładem tej przewagi był ten ostatni zmasowany cyberatak na dostawy paliwa w Izraelu. Przecież sparaliżowane tam zostały większość stacji paliwowych w tym wielkim państwie. Przecież to jest wielkie państwo, tam ponad 80 milionów ludności. Jeżeli to należy traktować oczywiście jako część wojny psychologicznej, w ramach tej zimnej wojny, bawimy się w psychologię, no, w poważnym sensie. To znaczy było to jakby wyraźne ostrzeżenie, że co czeka Iran w razie otwartej konfrontacji zbrojnej z Izraelem. To znaczy ten kraj zostanie kompletnie sparaliżowany w sensie cyberatakami, poza tymi spodziewanymi jakimiś uderzeniami na ośrodki atomowe. No bo to ośrodki atomowe irańskie, czy to pod ziemią, czy naziemne, wszelkie tego typu instalacje, które Izrael zapewne sobie już namierzył z góry, w sensie wywiadowczym, prawda? Te wszystkie, poza tymi atakami bezpośrednimi, jak mówię, na te cele atomowe i rakietowe także, bo podziemne bazy rakietowe istnieją, są w Iranie, zostanie całe życie, przepraszam, w tym kraju sparaliżowane przy pomocy cyberataków. No to uderzenie na te stacje benzynowe było najlepszym przykładem tego straszliwego chaosu tam w sektorze cywilnym, który może zostać wywołany w związku z, w razie wojny otwartej. Irańczycy odpowiedzieli na ten cyberatak izraelski, o który otwarcie oskarżyli zresztą Izrael i USA, odpowiedzieli także cyberatakiem. No ten perski cyberatak skierowany był na portale LGBT w Izraelu. No to niepoważne, no bo to LGBT nie jest żadnym problemem w Izraelu, ani społecznym, ani żadnym. Także no to ujawnienie tam jakichś nazwisk i tak dalej, no to w ogóle nikt na te drobiazgi nie zwraca uwagi. No w Izraelu tak jest. Także to zresztą to pewnie strona była słabo chroniona właśnie dlatego, że nie ma znaczenia żadnego. No, oczywiście należy się spodziewać też jakichś niespodzianek ewentualnie, coś im tam się tym hakerom irańskim może udać. No. Także te ćwiczenia, o których pan wspomniał, to są ćwiczenia mające na celu ochronę sektora cywilnego, czyli całego zaplecza cywilnego izraelskiego. Na wypadek tej wojny z Iranem, to znaczy, że Izrael uderzy na te ośrodki atomowe w Iranie, to oni odpowiedzą atakami na miasta izraelskie, na miasta, na skupiska ludności cywilnej i to niekoniecznie bezpośrednio atakami z Iranu, lecz atakami za pośrednictwem ich przybudówek zbrojnych. Oni mają przybudówki zbrojne w Libanie, to jest Hezbollah, także ten Hamas palestyński w Strefie Gazy. To też jest w tej chwili, w ostatnich latach stał się właściwie to są właściwie najemnicy Teheranu w dużym sensie. No i te milicje, to się nazywa milicje, to są bojówki irańskie w Iraku. Częściowo także ewentualnie w Syrii, ale głównie w Iraku. Są najemnicy, to są przybudówki zbrojne, szkolone i wyposażane przez Teheran. Oni także mają rakiety do jakiego zasięgu. No, atakują Amerykanów, bazy amerykańskie w Iraku. No o te właśnie bojówki mi chodzi. Czyli ten atak, jeżeli dojdzie rzeczywiście do eskalacji zbrojnej bezpośrednio Jerozolima, Teheran, no to należy się spodziewać tych ataków takich rakietowych na cywilne, na miasta izraelskie i temu służy i właśnie te obecne trwające do piątku ćwiczenia w Izraelu ogólnokrajowe mają przetestować prawda, opcje ewakuacyjne ludności cywilnej i te wszystkie aspekty związane z zaopatrzeniem ludności w podstawowe towary. To wszystko jest właśnie próbowane w tej chwili. No, czyli to są, no, trudno tego nie uznać za przygotowania wojenne, no prawda, na wypadek eskalacji, bo nikt właściwie tak naprawdę w Izraelu nie wierzy, żeby Biden i tam, prawda, Francuzi, Niemcy, no, z tym całym ich bałaganem wewnętrznym i sprzecznymi interesami, żeby oni byli w stanie zmusić Teheran do wyrzeczenia się tych aspiracji atomowych.
Panie redaktorze, opisał pan mniej więcej, jakby taka wojna wyglądała, bo przewaga technologiczna Izraela myślę, że jest bezsporna, ale kto wygrałby taką konfrontację? Bo mówi pan o Iranie, że to jest wielkie państwo, o tym, że wewnątrz, w środku w rzeczywistości w Izraelu mają swoje siatki, mają swoje oddziały wojskowe, mówimy o Hamasie, tak, Hezbollahu. Bardzo blisko Izraela, czyli ten Izrael byłby narażony na atak z wielu stron. Jakby pan ocenia, jakby ta konfrontacja wyglądała, czy to by było tylko gdzieś tam uderzenie lotnicze, no i pewnie rakietowe właśnie arabska odpowiedź, czy raczej gdzieś tam wojna na taką jakąś większą skalę, także lądowa?
Proszę państwa, no przede wszystkim pobożne życzenia, żeby do czegoś takiego nie doszło, bo byłaby apokalipsa, jeżeli rzeczywiście dojdzie do prawdziwej wojny. Ciągle jest nadzieja, że nie dojdzie, prawda? Ale jeżeli dojdzie, a w obecnym świecie wszystko jest możliwe, sorry, ale wszystko jest możliwe. Chyba nie trzeba tego nikomu tłumaczyć, prawda? Łącznie z innymi zagrożeniami. No tutaj chodzi o to, że w takim wypadku Izrael oczywiście, jak mówię, pójdzie na całość. To nie chodzi o, w przypadku Iranu nikt tam nie będzie atakował ze strony izraelskiej jakiegoś wielkiego Teheranu, 20 milionów ludzi czy ileś tam, prawda? To nie o to chodzi. Zostaną zniszczone po prostu, zmiecione z powierzchni ziemi, spod ziemi ośrodki atomowe irańskie. Oczywiście, że będą ofiary cywilne, no ale to nie będzie atak w sensie jakichś nalotów na miasta, tam z II wojny światowej znane przykłady i tak dalej, prawda? W przypadku tego Iranu to niestety będą takie ataki za pośrednictwem, jak powiedziałem, tych przybudówek Hezbollah, Hamas i ewentualnie te bojówki w Iraku. Szyickie bojówki związane z Iranem w Iraku, które atakują Amerykanów i także Asadowców. Czyli ludność cywilna będzie pod ostrzałem, ale nie trwałoby to długo. Poza tym no, są poczynione zostały przygotowania, o których nikt nie mówi, więc ja o tym powiem. Są potężne instalacje podziemne w Jerozolimie, związane z wybudowanym tam metrem, kolejką miejską, podziemną, jak go zwał, tak go zwał, gdzie setki tysięcy ludzi się zmieszczą. Chodzi głównie o ochronę hasydów w przypadku Jerozolimy. Jeśli oni by zaatakowali Jerozolimę, mówię, w kategoriach apokaliptycznych, powtarzam. W Tel Awiwie jest dokładnie to samo, teraz już oddają do użytku, wreszcie po tam kilkudziesięciu latach, już inny temat, metro, taką kolejkę naziemną, podziemną, też są potężne instalacje podziemne, tam mnóstwo, cały Tel Awiw się tam zmieści w sumie. No. Także jeśli chodzi o odporność ludności cywilnej, ona w Izraelu jest bardzo wysoka, bo co pewien czas tu wybuchają konflikty z tymi naszymi wspaniałymi sąsiadami. No, nie dalej jak w maju przecież rakiety latały nad Tel Awiwem, tak? Latały nad połową Izraela i tam ludzie siedzieli w schronach i tak dalej. Wszyscy siedzieli w schronach. Uciekali do tych schronów, bo chyba każdy normalny człowiek to zrobił, prawda? Także mówię, no Izrael w sensie mentalnym, a poza tym no nie ma wyboru. No jak nie ma wyboru, no to będzie, jeżeli rzeczywiście oni się dorwą do atomu, to Izrael sobie nie może pozwolić na taką sytuację. Nie, w żadnym wypadku. Mamy do czynienia z wrogiem na poziomie hitleryzmu, a ponieważ ten naród jest doświadczony, jeśli chodzi o tego rodzaju rozrywki, no to nie będzie czekał do ostatniej chwili. Tak to wygląda i dlatego mówię, że Izrael szykuje się do wojny. Choć może ta retoryka oficjalna jest troszkę łagodniejsza tu i ówdzie, ale w sensie jakimś konkretnym tak naprawdę, no to tak to chyba wygląda.
Panie redaktorze, porozmawiajmy jeszcze chwilę o tych ogólnokrajowych ćwiczeniach, bo Izrael to nie jest duże państwo, ale jest to państwo bardzo silne, bardzo dobrze zorganizowane właśnie na takie sytuacje kryzysowe, wojenne, epidemiczne, to też o tym wiele mówiliśmy. Jak wyglądają z perspektywy właśnie mieszkańca Tel Awiwu takie ogólnokrajowe ćwiczenia, bo to mówił pan o tym, że to ma być, to są ćwiczenia mające właśnie przetestować obronę ludności cywilnej, tak? To przeróżne służby, nie tylko wojsko bierze w tym udział. Jak wygląda taka obrona? Można powiedzieć, to jest obrona cywilna, tak? Można tak to nazwać. Jak wyglądają takie ćwiczenia?
Obroną terytorialną, prawda? No to mniej więcej to coś takiego. No. Z tym, że to jest związane oczywiście ze stanem pogotowia w wielkich szpitalach, prawda? Ewakuacją rannych, to wszystko już było, to było jeszcze, nie, w maju to było, prawda, służby pożarnicze, służby policyjne, to wszystko jest, jak mówię, zaopatrzenie ludności jest cholernie ważną sprawą, podstawowe produkty, prawda, artykuły. Ja jeszcze może dodam do tej mojej pierwszej apokaliptycznej wizji poprzedniej, że co by było, no byłoby, bo wojna by się toczyła, jak mówię, z Hezbollahem w Libanie i Hamasem w Hamastanie, czyli w strefie Gazy. No przypuszczalnie nie dałoby się uniknąć jakiejś zmasowanej inwazji lądowej na przede wszystkim na strefę Gazy, czyli likwidacja Hamasu i także w dużym stopniu ataku lądowego na Liban, co by zakończyło właściwie, powiedziałbym, kryzys tego państwa, bo to jest państwo upadłe. Także tam by nastąpiły jakieś wstrząsy, które sprowadziłyby, ściągnęłyby oczywiście interwencję międzynarodową w sensie dyplomatycznym. Możliwe, że byłoby przy okazji, udałoby się rozwiązać kwestię libańską. O palestyńskiej to już nawet nie wspominam, no bo po prostu likwidacja tego reżimu Hamasu, prawda, w strefie Gazy. Co by było, przypuszczalnie Rosja, jeszcze nawiązuję do tego, bo to są ważne regionalne historie, prawda, które przełożyłyby się niewątpliwie na sytuację międzynarodową. To jako dygresję powiem, bo Iran z całą pewnością zablokowałby żeglugę w Zatoce Perskiej. Starałby się. To wtedy Amerykanie, a żegluga w Zatoce Perskiej o dostawy ropy, no, na cały świat, prawda? Tam już 50% przechodzi, to trzeba by sprawdzić przez tą cieśninę Ormus. O to chodzi głównie. No to Amerykanie by nie mogli dopuścić do tego. Także to się przekłada. No już nie mówię o cenach ropy i kryzysie ekonomicznym związanym z tym, prawda? To się przekłada na świat. Teraz jeśli chodzi o Rosję, Rosja przypuszczalnie starałaby się bardzo zachować neutralną pozycję i nie wciągać do tego reżimu Asada, bo oni przecież rządzą w tej Syrii, przynajmniej nominalnie, i chcą zachować te wpływy w tym upadłym państwie syryjskim, prawda? Także zależałoby im na pewno, żeby Izrael przy okazji wojny z Iranem nie uderzył także w reżim syryjski, który jest uzależniony, reżim Asada, zarówno od Rosji, jak i od Iranu. Gdyby Izrael uderzył na oddziały syryjskie, no to osłabiłoby pozycję Asada, co byłoby sprzeczne z interesami rosyjskimi. Czyli Rosjanie chcą się dogadać, na pewno się dogadali już w tej chwili, bo ostatnio ten dziwny premier izraelski Bennett, no bo to jest dziwny facet, ale to jest inny temat, i w ogóle cały ten rząd, odwiedził przecież Putina, to była taka spektakularna niby, przynajmniej w jego oczach, wizyta. W każdym razie o czymś oni musieli rozmawiać, więc o czym oni rozmawiali? Oni rozmawiali o Iranie głównie. Czyli o tych wszystkich możliwościach, które w tej chwili zaczynają tutaj funkcjonować w tym regionie. Teraz wracając do tego tematu obrony cywilnej, prawda? Także to jest te ćwiczenia wewnątrz Izraela. Przerzucam się z tematu na temat, to się wszystko zazębia przecież. Te ćwiczenia są bardzo cholernie poważne, głównie w nocy prowadzone, żeby nie paraliżować tego życia codziennego, które na oko zaczyna w ogóle wracać do normy, bo z COVID-em jakby tam Izrael się zaczyna otwierać, już zaczyna od 1 listopada już turyści mają być wpuszczani, czy są już wpuszczani. No. Wszystko to zaczyna jakoś tam dochodzić do normy, no, okazuje się, ta trzecia szczepionka zadziałała, czego życzę też oczywiście wszystkim wam w Polsce. No.
Panie redaktorze, porozmawiajmy trochę.
Przepraszam, rozgadałem się trochę. No,
bardzo to cenimy. Myślę, że nasi widzowie także właśnie pana taki szeroki punkt widzenia, łączenie przeróżnych wątków, bo jest to moim zdaniem niezwykła umiejętność. Ale jak pan ocenia właśnie tą wizytę premiera Beneta u Władimira Putina w Soczi? Tam mieli rozmawiać 2 godziny, zdaje się, że rozmawiali tam chyba 6, tak ogólnie ciepło, nie wiadomo do końca, jaki temat tych rozmów, ale no, takie podobno ciepłe spotkanie. Też Putin zgodził się, już został zaproszony na rewizytę do Jerozolimy, podobno od razu się zgodził. Jak pan ocenia, czy jest to reakcja izraelska na jakieś oziębienie więzi izraelsko-amerykańskich ze Stanami Zjednoczonymi, czy to jest gdzieś tam właśnie próbowanie gdzieś tam sobie zabezpieczenia tych tyłów w przypadku wojny z Iranem?
Nie no, Putin chyba jest na tyle mądrym facetem, a niestety jest mądrym facetem, że zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że najbliższym sojusznikiem Izraela zawsze były, są i będą Stany Zjednoczone. W takim czy innym układzie w sumie, ale tak jest, no bo to jest wspólnota interesów, tam technologii, ekonomii i wszystkiego razem, tam sentymentów i tak dalej, prawda? No i takie są układy. Także nie, no chodzi głównie o tym, w tym całokształcie stosunków izraelsko-rosyjskich, chodzi o głównie o Syrię. O Syrię i o Iran, jako że Iran ma także wpływy w Syrii, obok Rosjan, prawda, bo oni się jakby tam tą Syrią dzielą. No, Rosjanie są zainteresowani w tym, żeby zminimalizować obecność irańską w Syrii, bo oni chcą mieć ten swój przyczółek na własność. Poza tym oni chcą sobie zwrócić w tej chwili te wszystkie wydatki, które włożyli w pomoc dla reżimu syryjskiego, wojskową, ekonomiczną i całościową. Oni sobie chcą teraz zwrócić to w ramach odbudowy zniszczeń wojennych, prawda, które będą w Syrii, które są straszliwe. No tam przecież połowa ludności wysiedlona, tam chyba 7 milionów w ogóle uchodźców za granicami tego kraju, miasta, to wszystko jest, infrastruktura cała rozwalona tam jest. No. Ale no ciężkie miliardy dolców i euro. No i Rosjanie oczywiście, które będą napływać z zewnątrz, no bo będą napływać, no prawda, Europa, Stany Zjednoczone, tam inne, Kanada i tak dalej, i tak dalej. Także oni oczywiście chcą, oni będą realizować część tej odbudowy i tak dalej, się załapią na tą kasę, no. I sobie zwrócą w ten sposób wydatki. No a już nie mówię o aspektach geopolitycznych, geostrategicznych, czyli oni mają tą przyczółek nad Morzem Śródziemnym, o czym jeszcze za cara marzyli. Bo to ich było zawsze marzenie takie, żeby nad Morzem Śródziemnym gdzieś tam się zasadzić, prawda? No to im się udało teraz. Udało im się w 2015 roku, gdy Putin wysłał głównie lotnictwo, żeby pomóc Asadowi, pomógł mu. Już się walił ten reżim wtedy. No i od 2015 roku oni tam siedzą i podtrzymują tego Asada. I właściwie w tej chwili można powiedzieć, że Asad jako tako dzięki temu opanował sytuację w tym upadłym swoim własnym kraju, tępiąc własną ludność, bo własną ludność przecież zwalczał. No i Rosjanie nie zrezygnują z tego atutu, jak mówię, strategicznego i politycznego. Także są zainteresowani w ograniczeniu obecności irańskiej w Syrii i dlatego nie przeszkadzają Izraelowi w zwalczaniu tejże obecności, zwalczaniu przy pomocy już trwających od kilku lat ataków lotniczo-rakietowych na przybudówki irańskie w Syrii. Ja nie wiem, czy to wszystko nie jest za bardzo skomplikowane, bo to jest naprawdę, no to jest taki kalejdoskop tych zagadnień, a jak rozmawiamy o tym rzadko dosyć stosunkowo, no to zalewam państwa tym całym materiałem, to może być jakoś tego. nieuchwytne za bardzo. W każdym razie istnieje sieć takich porozumień rosyjsko-izraelskich, mających na celu ograniczanie obecności irańskiej w Syrii, ale bez godzenia ze strony Izraela w reżim syryjski. Okej? Okay?
U nas w Polsce mówi się też dużo o gromadzeniu sił wojskowych rosyjskich na granicy z Ukrainą, że zostały wezwane na ćwiczenia, ćwiczenia się skończyły, wojsko zostało. Czy to nie jest tak, że być może, wiadomo, zbliżają się igrzyska, zimowe igrzyska w Pekinie. Wiemy dobrze, co się działo na poprzednich igrzyskach, podczas poprzednich igrzysk w Pekinie, jak Rosja to wykorzystała. Czy to nie jest tak, że Izrael i Rosja wykorzystają właśnie to skupienie świata na sporcie, to już niedługo, gdzieś tam w lutym to się będzie działo, do tego, żeby rozwiązać właśnie te swoje militarne problemy, Cezary Kłosowicz?
No, czy Iran nie wykorzysta, też można zapytać, niekoniecznie Izrael, natomiast no faktycznie... No tak. Są ruchy wojsk przy granicy Rosji z Ukrainą, z Białorusią. Zdjęcia satelitarne pokazują, przemieszcza się pierwsza gwardyjska armia pancerna, wyposażenie innych. Tak, no, parę miesięcy temu była akcja z tymi ćwiczeniami wokół Ukrainy i na Krymie. Tam się niby wojska po ćwiczeniach wycofały, no ale nie wszystkie. Teraz zbierają się no, w dość dużej liczbie, też ciężki sprzęt, także można się spodziewać różnych rzeczy. Tu na granicy naszej z Białorusią oczywiście cały czas jest ta akcja z wypychaniem, przepychaniem przez granicę uchodźców przez Łukaszenkę. Mówi się, że nawet kilkadziesiąt samolotów z imigrantami tygodniowo ląduje w Mińsku, także to na pewno też nie ustanie szybko i to może być jakieś przygotowanie czy preludium do poważniejszej akcji, także no zawsze przy igrzyskach no jest to wspomnienie tego ataku na Gruzję, także no, możemy się spodziewać na pewno czegoś. No, ze strony Rosji zawsze się można czegoś spodziewać. Teraz już prawie ustaliła ten swój prymat gazowy, już ten projekt Nord Stream 2 praktycznie zakończony, więc będzie można odciąć inne drogi, jak właśnie przez Ukrainę i wtedy już Ukraina no, nie będzie tak bardzo potrzebna, będzie można ten konflikt rozpalić jeszcze bardziej, także myślę, że możemy się spodziewać takich akcji ze strony Rosji, no a ze strony Iranu, no prędzej czy później Iran jakoś zaatakuje Izrael, no przecież nie po to cały czas się do tego szykuje i cały czas ma na to ochotę, żeby nagle przestać, także no czy to się wydarzy za parę dni, czy za parę tygodni, czy miesięcy, no to trudno przewidzieć, ale na pewno się to wydarzy i na pewno Izrael cały czas musi się na to szykować i no niestety nie może się oglądać na sojuszników. No tutaj musi przede wszystkim sam swoje zdolności obronne tworzyć.
Panie redaktorze, jak pan uważa właśnie te igrzyska w Soczi, czy one zostaną wykorzystane do załatwienia jakichś militarnych spraw agresywnych i Rosji, może Iranu? Jak to jest? No bo mówił pan o tym, co Izrael chciał uzyskać od Rosji. Myśli pan, na pewno Władimir Putin też od Izraela coś oczekuje. Czy to jest tylko kwestia Syrii, czy może też Ukrainy? Jak pan uważa, czy te igrzyska, które będą w lutym, zostaną jakoś wykorzystane do przykrycia jakichś operacji militarnych?
Znaczy, ja już tutaj zasugerowałem, że Izrael nie będzie czekał na to, żeby Iran go pierwszy zaatakował, prawda? Tam są bardzo rozległe siatki wywiadowcze izraelskie, no, o czym świadczą już dokonywane od paru lat także ataki na te różne instalacje, wybuchy tajemnicze, prawda, likwidowanie irańskich atomistów, jakieś takie punktowe ataki tak zwane. No, Izraelczycy tam namierzają dosyć podejrzewam, że wszystkie siły Mossadu są skierowane, no, w każdym razie 95% na Iran właśnie. Także, a służby te są skuteczne. No. Także nie będzie czekał na pewno do momentu, kiedy Iran nagle ogłosi, stanie ten muła, ten brodaty muła i powie, że a, mamy bombkę atomową i niech Izraelczycy tam teraz siedzą cicho, prawda, i są grzeczni, prawda. No nie będzie czekał z całą pewnością na tego rodzaju rozwój sytuacji, tylko uderzy swoim zwyczajem, dokona prewencyjnego ataku, co, jak już powiedziałem, może się rozszerzyć w wojnę regionalną. No, Hezbollah, Hamas i diabli wiedzą jeszcze, ktoś tam jeszcze może dołączyć. No, no w każdym razie te igrzyska chińskie, dlatego mówię, no, igrzyska chińskie wykorzystane, to nie wygląda mi w tej chwili, troszkę za bardzo abstrakcyjnie. Jak mówię, głównym powodem do rozpoczęcia tej wojny to byłaby wiadomość, którą zdobyliby Izraelczycy, że Iran jest o krok, dosłownie o tydzień od pierwszej bomby atomowej. A nie igrzyska, nie jakieś tam, prawda, jakieś tam rozrywkowe igrzyska, prawda, w Chinach, i nie trzeba by odwracać uwagi, ponieważ Izraelczycy otwarcie o tym mówią. No. Ta wizyta tego, jeszcze wrócę do tego, do Beneta w Moskwie, ona miała też głównie na celu umocnienie pozycji politycznej samego Beneta, bo to dlatego te wszystkie pierepały, tam 5-6 godzin, tam ofensywy uśmiechów z Putinem, no to nic nie znaczą te uśmiechy z Putinem, jak wiadomo przecież. Ale tu chodzi o to, że on chce się przedstawić, to jest rekrut polityczny, który nie ma pojęcia zielonego o żadnej polityce światowej, no i w tej chwili nadrabia minę, no i stara się pokazać, prawda, jakimś przeciętnemu Izraelczykowi, że on, prawda, jest politykiem wysokiej klasy, że tam spotyka się z Bidenem, teraz z Putinem. No, tak naprawdę on w Moskwie nie załatwił niczego, czego przedtem nie załatwił Netanyahu, który umiał gadać z Putinem. On się w ciągu ostatnich lat tam 15 razy z tym Putinem spotykał. Wsiadał w mały samolocik, latał do niego przy każdej okazji, wtedy, kiedy trzeba było oczywiście. Także on tam niczego nowego nie uzgodnił, bo to wszystko są uzgodnienia, które od dawna już funkcjonują w terenie, jeśli chodzi o Rosję i Izrael na arenie syryjskiej. Odświeżył to być może. Zresztą Netanyahu zawiadomił Putina nieoficjalnie tuż przed wizytą Beneta, że niedługo on, Bibi, wróci do władzy, co zapewne jest, co jest możliwe. W układach obecnie wewnętrznych w Izraelu w tej chwili jest burza straszna i ten rząd sobie nie daje rady z niczym. No, także mogą być znowu kolejne wybory i ten rząd może upaść, no, spokojnie. Także Putin wie, że poza tym establishment wojskowy w Izraelu i wszystkie te, cały ten aspekt zbrojeniowy, prawda, on działa niezależnie od rządu. On żyje własnym życiem, powiedziałbym. Sobie teraz elegancko przeforsował dodatek funduszy, 1,5 miliarda dolców na Iran. On sobie znakomicie daje radę. No po prostu to jest wyszlifowane. No to od lat to działa i to jest jedyna gwarancja istnienia Izraela, więc to musi działać, bo to już jest instynkt samozachowawczy tego naszego narodu tutaj.
No właśnie, chciałem dopytać.
To po prostu działa.
I dopytać to, właśnie.
Polega na tym wojsku, na tych generałach, którzy tam się kłócą, mają oczywiście wszystkie właśnie generalskie wojny, to się tutaj nazywa, ale w razie potrzeby to wszystko jak zegareczek szwajcarski działa. No. Tak z praktyki to wiemy po prostu. No, zniszczyliśmy już w przeszłości dwa reaktory w arabskich państwach, prawda? W Iraku i w Syrii, dwukrotnie. W 1981 roku reaktor budowany przez Koreańczyków Saddamowi Husajnowi, Osirak, pod Bagdadem, i w 2007 roku też przez północnych Koreańczyków w Deir ez-Zor, to jest wschodnia Syria, Asadowi. Także no to były oczywiście łatwiejsze akcje niż w przypadku tej ewentualnie teraz w Iranie, no ale doświadczenie ci chłopcy w samolotach mają. No. Tym słowem, no, troszkę wyluzowując atmosferę.
Powiedział pan dosyć, myślę, niezwykłą informację, że Benjamin Netanyahu zamierza wrócić do władzy w Izraelu. Właśnie miałem pytać, jak pan ocenia rząd tego Beneta. Troszeczkę już pan odpowiedział na to moje pytanie, bo patrząc z zewnątrz, no to Izrael radzi sobie w tych trudnych sytuacjach. Wydawałoby się, że to jest zasługa Beneta, ale pewnie jest tak, jak pan powiedział, że to jest zasługa wojska izraelskiego i administracji wojskowej, która działa trochę równolegle i niezależnie od władzy w Izraelu po prostu robi swoje. Ale jak by to miało wyglądać? Dlaczego Netanyahu nagle miałby wrócić do władzy? Musiały być jakieś przyspieszone nowe wybory? Jaki byłby pretekst?
No, najnowszym ewenementem absolutnie na skalę światową moim zdaniem jest to, że skład obecnej koalicji rządowej izraelskiej, tego Beneta, prawda, wchodzi z 6 małych partyjek. On sam stoi na czele 6-mandatowej partii w 120-osobowym Knesecie. No to jest, żeby reprezentant tak nikłej jakiejś tam formacji był premierem, to już jest jakiś, nie wiem, wyjątek na skalę światową, ale mniejsza. W skład tej koalicji rządowej Beneta wchodzi 4-mandatowa partia arabska, złożona z reprezentująca Arabów izraelskich, nie Palestyńczyków, tylko Arabów z mniejszości izraelskiej, prawda? Jest ich milion, dziesięciomilionowym niespełna Izraelu jest milion Arabów mniej więcej, obywateli izraelskich. Ta partia w tej chwili się okazało, że dostała pieniądze na rozwój, na rozbudowę osiedli arabskich w Izraelu, ale część tych pieniędzy przekazała Hamasowi w Gazie. Hamasowi w Gazie, czyli naszym śmiertelnym wrogom, prawda? Także no to jest sytuacja niedopuszczalna. To tylko jeden to jest ostatni numer z ostatnich dni. W tej chwili burzliwa dyskusja się odbywa w Knesecie na ten temat już od paru dni w ramach dyskusji nad zatwierdzeniem ogólnego budżetu. Jeśli ten budżet państwowy nie zostanie zatwierdzony w ciągu najbliższych dni, tam do poniedziałku, załóżmy wtorku, to w Izraelu jest tak, że jak nie ma budżetu, to rząd upada. Rząd pada, po prostu musi się podać do dymisji. No i to oznacza oczywiście kolejne nowe wybory. I tych wyborów w tej obecnej sytuacji, także w sytuacji, w której ten rząd Beneta niezbyt sobie radził z COVID-em w porównaniu z poprzednią ekipą Netanyahu, który był skuteczny bardzo, bo załatwił te szczepionki na czas i zorganizował kampanię i te szczepionki w Izraelu zadziałały. Pomimo tych wszystkich antyszczepów i tak dalej, bo to tam teorii spiskowych, które w Izraelu także są popularne, pomimo tego, że hasydzi, ortodoksi żydowscy nie chcieli się szczepić, bo tam ze swoich powodów, że Bóg jest silniejszy i nie trzeba szczepionek, z kolei sektor arabski, ten milionowy, jak mówię, nie chciał się szczepić, bo były teorie spiskowe, że Żydzi chcą ich wysterylizować, żeby się nie rozmnażali, prawda? Jakieś te wszystkie numery, ale obejmujące setki tysięcy ludzi. Pomimo to Netanyahu dał sobie radę z tym. Ten COVID, jak wiecie, prawda? Izrael tam z tymi szczepionkami poleciał ostro do przodu, czołówki światowe i tak dalej. To się natychmiast odmieniło w momencie, kiedy Bennett został premierem, czyli w połowie kwietnia zaczęła rosnąć śmiertelność. No, już mamy w tej chwili ponad 8 tysięcy tych ofiar śmiertelnych, prawie 8100, zdaje się, widziałem w tej chwili. To dalej stosunkowo nie jest dużo, porównając z resztą świata, to jest żadna pociecha. Śmiertelność wzrosła gwałtownie po objęciu tego rządów przez Beneta i Lapida, tego drugiego mędrca, a dlatego, że oni zwlekali z tą trzecią szczepionką, prawda, z tym dopalaczem tak zwanym. Te szczepionki już były zamówione przez Bibiego Netanyahu, opłacone, sprowadzone, a ci tam zwlekali 6 tygodni tylko dlatego, żeby nie zrobić tak, jak chciał ten Bibi Netanyahu, bo to jest na zasadzie anty-Bibi to wszystko. Tak jak w Stanach jest anty-Trump, tak jest w Izraelu anty-Bibi, prawda? Cała ta niechęć do prawicy skupia się na jednym człowieku. Prawda? Bo to jest jakaś taka polityka, to jest taka doktryna lewicowa, żeby ogniskować, skupiać, fokusować nienawiść ludu na jednym człowieku, żeby zwalczyć całą tendencję, formację polityczną. To się dzieje w Izraelu, to się dzieje w Stanach, pewnie w innych krajach też. Także dlatego mówię, cały ten kontekst, prawda, z COVID-em nie dali rady. W tej chwili już dają radę, ale jest bardzo duża śmiertelność, była. Teraz jest zahamowana, ale ludzie pamiętają, wiedzą, że Bennett nie dał rady. Te numery teraz z tym przekazywaniem pieniędzy podatnika Izraelowi na cele Hamasu, który jest naszym śmiertelnym wrogiem. To po prostu jest niebywała zupełnie sytuacja. No te wszystkie wpadki z tym Lapidem, który dokładnie tak jak Polska PiS-u skłóciła się ze wszystkimi na świecie, dokładnie tak Lapid w ciągu tam paru miesięcy skłócił nas i z Polską, i w ogóle no to po prostu jest beznadziejnym facetem po prostu, to jest idiota. Który nie powinien być, no może powinien być instruktorem jakichś tam harcerzyków, ale na tym poziomie mniej więcej. Tak to wygląda. No. Tak to wygląda i tak to działa. No. Także no, i wszyscy już zaczynają to rozumieć. Już mówią w Knesecie otwarcie, że facet się nie nadaje. Nawet z tej koalicji Beneta już tam się odzywają głosy, że tam Lapid się nie nadaje na szefa dyplomacji. No, to są dwie, oczywiście dwie sprzeczności, Lapid i szef dyplomacji. No. Niebywałe rzeczy. No. Także ja jestem bardzo zaskoczony tą sytuacją, że to w ogóle mogło być możliwe w jednak racjonalnym bardzo Izraelu. No. Bo to jest jednak racjonalny kraj bardzo. W ramach instynktu samozachowawczego. Tak to wygląda. No.
O tych skłóceniach za chwilę jeszcze porozmawiamy właśnie i wątku polskim. Na koniec jeszcze tych wątków wojennych. Też ciekawa informacja, że wojsko izraelskie miało ćwiczenia lotnicze Blue Flag 2021 z 8 razem uczestniczyło, czyli z 7 państwami. To z takich, można powiedzieć, różnych miejsc na świecie, bo tam brały udział samoloty USA, Wielkiej Brytanii, Indii, Grecji, Francji, Włoch i Niemiec, czyli taka troszeczkę jakaś, wydawałoby się, dziwna koalicja. Indie, tutaj Stany, tutaj Niemcy, tu Francja, tu Włochy, tu jeszcze Grecja. Jak pan to czytuje? Czy to też jest jakieś próbowanie gdzieś tam, czy to są po prostu standardowe ćwiczenia sojuszników, czy gdzieś tam w kontekście tej wojny jakieś konkretne przygotowania?
Nie, no to jest bardzo ważna sprawa. Te ćwiczenia międzynarodowe, to chodziło głównie o to, żeby zabezpieczyć Zatokę Perską, właśnie te szlaki żeglugowe, także na Oceanie Indyjskim. No stąd Narendra Modi indyjski, który od czasu do czasu się pojawia na arenie międzynarodowej, ale tu ja ma kłopotów wewnętrznych, że nie bardzo ma czas. No, teraz się pojawił tam, prawda, na tym G2, na tym tam w Glasgow i tak dalej też. On niewiele ma do gadania, ale to są, jeśli chodzi o tych zachodnich sojuszników, czyli ważnych, prawda, Amerykanie, Anglicy, Niemcy, Francuzi, oni wszyscy uczestniczyli w tych manewrach. To są ważni uczestnicy. To chodzi o międzynarodowe szlaki żeglugowe, handlowe, o te łańcuchy dostaw, które Iran usiłowałby zakłócić w razie wojny z Izraelem, żeby zmusić świat do interwencji jak najszybciej, prawda, bo świat w obronie własnych interesów ekonomicznych, tak? No to te ćwiczenia miały na celu pokazanie, że Izraelczycy się zajmą środkami atomowymi, no a koalicjanci, prawda, zabezpieczą cieśninę Ormus i te wszystkie inne historie, Zatokę Perską, tam Ocean Indyjski, szlaki, no jak mówię, łańcuchy dostaw, no bo to nie tylko o ropę chodzi, no. Nie tylko energię, chociaż najważniejsza jest energia no, w tej chwili. Jeszcze chciałbym jeszcze dodać, bo w tej chwili no, zapomniałem o najważniejszym, powiedzieć o, mówiąc, omawiając ten temat, czy Igrzyska Olimpijskie Chińskie mogą stanowić okazję, prawda? Więc moim skromnym zdaniem okazją to może być, to okazję to może stworzyć ten Joe Biden. Bo słabość Ameryki może zdopingować konflikt zbrojny tutaj. I są przykłady, no bo na przykład w 2015 roku, kiedy Rosjanie napadli na Syrię, zaczęli interwencję w Syrii, a rok przedtem na Ukrainie, w 2014, to było sprowokowane słabością Obamy. Po prostu Obama w 2013, jeszcze rok przedtem, kłębowisko tych dat, ale w 2013 roku Obama, który zobowiązał się, że nie będzie tolerował wojny chemicznej w Syrii, prowadzonej przez Asada z własnym narodem, Pomimo ataku gazowego, chemicznego Asada, kilku ataków dokonanych w Syrii, Obama w ostatniej chwili zrezygnował, powiedział, że nie będzie interweniował w Syrii. To była oznaka absolutnej słabości. Za Obamą, kiedy to deklarował, stał obecny prezydent USA Biden, szczerząc zęby, prawda? Bo on głównie stał za Obamą i szczerzył zęby. No, to, prawda? To jest ten człowiek, który teraz rządzi Ameryką, prawda? Jedynym tak naprawdę supermocarstwem, no, na pewno zachodnim, prawda? Bez nich nie damy rady, nikt. Bez Ameryki, no. Jeżeli ten Biden teraz dał ciała, no, chciałbym powiedzieć inaczej, dał ciała w Afganistanie, prawda? No straszna wpadka, no. Jeżeli dalej coś tam się wyłoni takiego, no to może skłonić Iran do przyspieszenia działań tych w kierunku uzyskania potencjału atomowego. No i to oznacza wojnę. Nie igrzyska, tylko dalsze jakieś tam wpadki ewentualne Bidena. Nie wiem w tej chwili, na jakiej arenie, bo zaczyna brakować, no ale coś się zawsze może wyłonić. To tyle, chciałem tylko dodać to. Słabość Ameryki może być asumptem, może odpalić konflikt.
Ostatnio zasłynął Joe Biden z paniem na szczycie klimatycznym i też jak... Też widziałem śmieszne zdjęcia na Twitterze, jak tam kolumna chyba 80 samochodów jakoś tak zajeżdżała z Joe Bidenem na ten szczyt, oszczędzając oczywiście same elektryczne, wiemy dobrze, jak to wygląda. Ale panie redaktorze, chciałem wrócić do wątku polskiego, bo Polska jako jeden z 12 krajów podpisała taką odezwę, wezwała w czwartek Izrael do rezygnacji z planów budowy około 3000 nowych domów dla swoich osadników na ziemiach, no, na zachodnim brzegu Jordanu. Polskie MSZ też do tego przystąpiło. Tam wśród tych krajów są Niemcy, Francja, Belgia, Hiszpania, Włochy, Polska, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania, Holandia, Irlandia, czyli z naszego tutaj z wschodniej Europy tylko Polska podpisała tą antyizraelską odezwę. Jak wcześniej Departament Stanu też się sprzeciwiał, jak pan odczytuje tą teraz nagłą, tak, to polskie antyizraelskie wystąpienie? Czy to dobrze, że Polska razem z tymi krajami starej Europy potępia tą izraelską, nazwijmy to, ekspansję? Dlaczego taka nagła zmiana?
No zmiana jest dlatego, że zgrzyty są na no, i Warszawa i Jerozolima, no to oczywiście, no. Ale ja myślę, że przy okazji MSZ warszawskie chciało jakoś no, przypodobać się tym partnerom w cudzysłowie, prawda, z Unii Europejskiej, bo w innych sprawach, jak wiadomo, jest ostry konflikt, prawda, coraz ostrzejszy. No to w sprawie Izraela, z którym Polska i tak jest skłócona, no to można było dołączyć głos. Prawda, szkodliwe, no to jest głównie wkurzające, prawda mówiąc, ale szkodliwe w sensie jakimś takim w kategoriach realpolitik, no to nie bardzo, bo i to nie dlatego, że polski głos jest nieważny, tylko dlatego, że europejski głos na Bliskim Wschodzie w tej chwili się mało liczy. Dlatego, że wiadomo, że cała ta Unia, mówię o tej centrali, Brukseli i tak eurokrata, prawda? Cała ta czołówka europejska, ona jest antyizraelska z definicji, już od lat. Dlatego zresztą Trump i Netanyahu usiłowali jeszcze za swoich kadencji, prawda, zbudować jakiś w łonie Unii Europejskiej, jakiś taki bardziej prawicowy blok państw złożony między innymi z krajów Wyszehradu, czy głównie Polski, ale także Austrii, także krajów takich jak Grecja, Bułgaria, Rumunia, bo to Cypr. Cały ten blok miał być jakiś taki, wyważać te lewicowe wpływy w Unii Europejskiej. Się nie udało, no głównie się nie udało dlatego, że nie wypaliła ta sprawa z Wyszehradem, prawda? Z wiadomych powodów, cały ten konflikt o te wszystkie odszkodowania i rozdmuchany i tak dalej i po stronie polskiej, i po stronie izraelskiej, i jak wiadomo, prawda? Między innymi ten Lapid się do tego przyłożył, no. Lapid, nie tylko Lapid, bo to tam jeszcze tam, nie chcę się już tam wracać do tego, ta ustawka o tym IPN-ie, to wszystko razem, prawda? To są wszystko bardzo mądrzy ludzie, którzy O mało nie zacząłem bluzgać tutaj, przepraszam. Którzy przykładają się powodują eskalację, powodują cały ten gnoj między obu naszymi krajami, no po prostu. No. Dopóki się to nie zmieni, w Izraelu to się zmieni, ale w Polsce to ja nie wiem, no to już sami wiecie najlepiej jak jest, nie? Jeśli chodzi o Izrael, to ten rząd, jak mówię, nie wytrzyma długo. No to wróci Bibi albo wróci jeszcze ktoś inny zamiast Bibiego, ale orientacja prawicowa. W Stanach chyba też, bo tam są potężne kłopoty przecież. Ekonomiczne, także się zaczynają przez tego Bidena z tymi migrantami, no w polityce światowej to wiadomo. W przyszłym roku, w listopadzie, czyli za rok, odbędą się wybory częściowe do kongresu i przypuszczalnie republikanie odzyskają władzę może w obu izbach, a to autoruje drogę już do to będzie sygnałem, że Trump będzie mógł, prawda, uczestniczyć w wyborach i wrócić, prawda. No to są dobre prognozy, jeśli chodzi o ten jakiś taki układ światowy bardziej. W Polsce nie wiem, no nie wiem po prostu. No nie widzę alternatywy niestety dalej tutaj, dla tego PiS-u strasznego. A te stosunki jakieś takie między Polską i Izraelem, no to one są, to jest dno w tej chwili, no to przecież, znaczy dobrze, że przynajmniej jakaś tam na zasadzie jakiejś turystycznej, jakiejś takiej, no głównie turystycznej, no także podobno jest jakaś współpraca wojskowa, o czym ja dokładnie nie wiem. Podobno jest, no ale Polska nie uczestniczyła w tych manewrach ostatnich lotniczych. Prawda, mogłaby uczestniczyć, bo w minionych latach uczestniczyli w różnych ćwiczeniach lotniczych w Izraelu. Nie tego typu tak bardzo międzynarodowych, ale także w różnych kilkunarodowych, załóżmy. No ale tym razem nie ma Polski, a jest Polska w tym durnym apelu takim, który nie ma znaczenia, jak mówię, bo Europa nie ma żadnego wpływu w sprawie tych osiedli, prawda? Polska nie ma w tej chwili, Europa nie ma w tej chwili żadnego wpływu na Izrael, bo zmieniły się zupełnie układy, tak, zmieniają się układy ekonomiczne. Po pierwsze, Europa jest rozbita wewnętrznie. Jest to wszystko nie jest koherentne jakieś. To wszystko jest. Tutaj jakiś apelik, tam apelik. No, w międzyczasie Palestyńczycy się przestali liczyć, bo akcent przeniesiony został na Bliskim Wschodzie, na współpracę Izraela z krajami arabskimi Zatoki Perskiej, prawda? Ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, z Bahrajnem. I po cichu z Arabią Saudyjską. No to jest ten układ Abrahama uzyskany pod egidą Trumpa, prawda? Którego Biden nie rozwala, bo to jest też w interesie Ameryki. Ten układ Abrahama to jest też przeniesienie akcentów ekonomicznych, bo to jest, jeżeli Izrael był w dużym stopniu związany ekonomicznie z Europą, jeśli chodzi o import, eksport, prawda? To się zaczyna przesuwać w drugą stronę, w stronę Zatoki Perskiej, to są jakieś kolosalne pieniądze tam u tych nafciarzy, inwestycje i tak dalej, to się zaczyna zmieniać. Zaczyna się też niestety, bardzo żałuję, ale też w sposób diametralny nawet w Izraelu struktura ludności izraelskiej. Tak jak w minionych dekadach byliśmy związani bardzo z Europą, w sensie kulturowym, cywilizacyjnym i tak dalej, to się zaczyna, ten kraj okrzepł, jakby, mówię o Izraelu, on jest inny w tej chwili, on się zmienił błyskawicznie, ten kraj się zmienił błyskawicznie w ciągu ostatnich parunastu lat. On jest silny ekonomicznie, silny wojskowy zawsze był, ale jest i zaczyna być, odrywać się od Europy, która jest antyizraelska. Całe to, rozgaduje się znowu za bardzo. Nowe podejście do antysemityzmu, bo najnowszym określeniem antysemityzmu to jest antyizraelizm. Znaczy najnowszą odsłoną antysemityzmu jest antyizraelizm. Taka formuła jest, międzynarodowa się staje. To znaczy, że to jest dowód tego, że właśnie Izrael bierze cały ten problem pod skrzydełka swoje, a jest w stanie pod tymi skrzydełkami to obejmować i z tym walczyć. No to świadczy o pewności siebie, oby nie przerastającej zdolności tego małego krajku w sumie.
No, o frontach też antyizraelskich jeszcze za chwilę porozmawiamy na tym COP26. w Glasgow. Pytanie do redaktora Cezarego Kosowicza. Ty byłeś 2 lata temu, zdaje się, z tego co pamiętam, na tym COP-ie w Chorzowie. Jak porównujesz po tych 2 latach, co możesz powiedzieć o tym, jak wyglądało, co się stało w Glasgow?
Wtedy to był w Katowicach. Teraz w Glasgow no, mamy znowu niby szczyt klimatyczny, mamy różne deklaracje ograniczania emisji, no ale na szczyt nie przyjechał ani Władimir Putin, ani Xi Jinping, ani Bolsonaro też zdaje się nie zjawił, także no, bardzo duzi emitenci tych gazów cieplarnianych w ogóle sobie tym nie zawracają głowy. Fakt, że przyjechał Narendra Modi z Indii, ale ogłosił, że Indie będą neutralne klimatycznie w 2070 roku. Także no, za 50 lat, no, jak kto może sięgnąć wstecz pamięcią do 50 lat do tyłu i zobaczyć, jak się świat zmienił i różne deklaracje od 1970 roku do teraz, no to można ekstrapolować, ile są warte obietnice na to, co będzie za 50 lat. Także widać, że absolutnie nie ma żadnej szansy, już w ogóle nie wchodząc w dyskusję, czy to człowiek jak człowiek wpływa na klimat, ile, czy tu może coś zrobić, czy nie może, to widać, że nie ma żadnej realnej szansy, żeby te wszelkie cele klimatyczne postawione przez ONZ, czy przez te kraje, które się teraz spotykają w Glasgow, spełnić. No, Chiny zwiększają emisje, Indie będą zwiększać emisje, no jedynie tam niektóre rozwinięte, tak zwane rozwinięte kraje tu Europy, czy może Stany Zjednoczone będą trochę obniżać te emisje, ale no, na ogólny całokształt, na całą Ziemię to na pewno nie będzie miało takiego wpływu, jak tutaj są deklaracje. Natomiast sprawi to, że właśnie przemysł ten ciężki będzie wypchnięty na przykład do Indii. Indie już, czy hutnicy indyjscy w tym roku już twierdzili, że do 2050 roku będzie 3-krotny wzrost emisji CO2 z hutnictwa w Indiach, bo produkcja tak się zwiększy, bo z różnych krajów, no już teraz są chyba drugim producentem stali na świecie, a tego będzie jeszcze więcej i te wszystkie kraje, które nie będą się stosować do tych różnych ograniczeń, będą przejmować ten ciężki przemysł, no a Europa, a my tutaj, Polska, będziemy sobie płacić coraz więcej za prąd, płacić za węgiel, za ogrzewanie, ale skutkiem tego będzie tylko, że tyle, że może jeszcze więcej zapłacimy za produkty, które moglibyśmy u siebie wyprodukować, a będą je produkować Rosjanie, Chińczycy czy Hindusi i na tym się mniej więcej skończy, a na klimat pewnie nie będzie to miało większego wpływu, bo jak mówię, no, realistycznych tutaj żadnych w tym Glasgow działań czy perspektyw nie widzę, żeby w ogóle ograniczyć te emisje faktycznie na światowym poziomie. Zresztą na samym tym szczycie mówią przedstawiciele czy ONZ, czy różnych organizacji, że utrzymanie tych celów będzie niezwykle trudne, co należy czytać, że jest oczywiście niemożliwe. Myślę, że nikt w to nie wierzy. No też widać pewną hipokryzję tych wszystkich przywódców, bo tu mówią o oszczędzaniu, że tu między innymi bardzo lotnictwo jest oskarżane o te emisje, a wszyscy prywatnymi odrzutowcami poprzylatywali.
Widziałem taką karykaturę.
Proszę, proszę.
Taką karykaturę gdzieś widziałem, mignęła mi gdzieś w internecie jakaś taka karykatura, że widać setki samochodów i samolotów w Glasgow na dole, a nad Glasgow taka czarna chmura się unosi. Tak. To już nie pamiętam, gdzieś dzisiaj mignęła mi. No to jest dokładnie tak. Poza tym ja widzę tutaj korespondenci izraelscy nadają od rana, że gdzieś w kuluarach tej konferencji, tej konfy, to przywódcy światowi mówią o powrocie do tradycyjnych paliw. gdzieś tak między sobą, także tam nie tam, tam żadne alternatywy, tylko znowu benzynka, węgiel.
To by była dobra informacja.
No byłaby dobra.
No to właśnie, no na razie się Europa wystawiła Putinowi na tacy, bo się poprzestawiała na gaz, no i teraz może odkręcać, zakręcać, zima idzie i taki jest póki co tego efekt.
I z tym samym państwem w Niemczech i we Francji, bo tam też jest przecież tam wybory w przyszłym roku, diabli wiedzą.
Odnośnie tej hipokryzji chciałem jeszcze, panie redaktorze, zapytać o wątek izraelski, bo właśnie na tym szczycie europejskim, światowym, tak, ale takim ekologicznym, ta Europa tak się pokazuje, że taka jest tolerancyjna, taka dostosowana do każdej mniejszości, no, doszło do, według mnie, skandalu. Bo izraelska minister infrastruktury, niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, nie mogła uczestniczyć, no bo wydarzenia, bo nie zapewniono dostępu dla osób niepełnosprawnych. Jak to jest w Polsce? No to przecież te wymagania unijne, też państwowe, są takie, że każda instytucja państwowa, większe tam firmy, większe w ogóle budynki, to wszystko musi być dostosowane dla osób, do korzystania dla osób niepełnosprawnych, a tutaj na szczycie minister nie została dopuszczona. Jak to jest? Czy to, jakim echem się to w Izraelu odbiło?
Nie, no pojawiły się obrazki oczywiście, no, ale z kolei no, ten rząd nie jest traktowany tutaj poważnie, także no jeszcze jedna, zawsze Izrael musi być jakiś numer z Izraelem na tych konferencjach. No to teraz tą panią, która oczywiście akurat w ochronie tam środowiska, jest inwalidką. No oczywiście, że powinna być tam jakaś górka i tak dalej, no. Ale w samym Izraelu cały czas dokładnie, nie wiem, w Polsce to już bardziej, bo są te normy unijne, prawda? Także wszędzie już się pojawiły te podjazdy jakieś tam i zjazdy, prawda? No w Izraelu to nie ma norm unijnych. Te podjazdy się pojawiają głównie w urzędach, w bankach są, no bo banki troszczą się o klienta, wiadomo. No i w urzędach tam rządowych i tak dalej, tych oficjalnych tych, no ale to już myślę, że dosyć dużo jeszcze tych podjazdów brakuje. No a pani minister, no nie, ten sąd nie jest poważnie traktowany, no, w Izraelu. No wszyscy wiedzą, że jest to na siłę usadowiona ekipa, która się tam, oportuniści izraelscy z Arabami i tak dalej, to wszystko jest. Łącznie z tą panią minister, no przykro tutaj, prawda, objeżdżać kogoś, kto w wózku inwalidzkim się porusza i tak dalej, no ale to nie jest poważne, no. Cała ta konfa w Glasgow też jest niepoważna, no bo najlepszy dowód, no, że nie zrobili takiej podstawowej rzeczy, no, a to jest symboliczna rzecz, prawda? No to o co oni się tam troszczą? Ten Bojo, czyli ten Boris Johnson brytyjski, no jakiś numer, jakiś składa jakieś wypowiedzi, jakieś kretyńskie zupełnie, najpierw, że od spraw klimatycznych, że nie załatwimy klimatu, tam zdaje się przedwczoraj, to się cywilizacja nasza zawali jak starożytny Rzym, prawda, legnie w gruzach. Teraz z kolei do najnowszego Bonda porównał sprawę. No to jest poważny facet, no to przecież to jest durę też. No, od takich ludzi to wszystko zależy. No ja się wcale nie dziwię, że pojawiła się teraz ta Grecia szwedzka, prawda, ta nastolatka, ona ma już 18 lat w tej chwili. I pojawiła się, że oni tylko, i pierwsze co powiedziała to, że oni tam siedzą w tym Glasgow, przyjechała pociągiem, jedyna, przyjechała pociągiem. Pociągiem, tam sfotografowała się na peronie i tak dalej. Pierwsze co powiedziała, że oni tam siedzą w tym Glasgow i tylko gadają, bla, 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 tak powiedziała, bla, bla, bicie piany, poza tym nic się tam nie dzieje. No i taka jest prawda. Ja zresztą nie idealizuję tej panienki wcale, nigdy jej nie idealizowałem, bo to jest narzędzie tej lewicy światowej, żeby walić w kapitalizm, no to wiadomo, no ale mimo wszystko, no to kobitka ma rację, no. No w tym wypadku kobitka ma rację. No. No, sorry.
Niestety za tym idą poważne utrudnienia finansowe, bo po takich czytach te przeróżne przecież normy emisyjne i tak dalej, to uderza w każdego z nas. Panie redaktorze, na koniec dostałem kilka pytań od naszych widzów do pana. Rafał Bąk. Czy Izrael jest przygotowany propagandowo do wojny? Czy nie boi się reakcji lewicowej części społeczeństwa na całym świecie?
Moim zdaniem w tej chwili nie jest przygotowany, no to między innymi dlatego, że obecny rząd to jest taka toporna ekipa, która nie umie tego robić, no nie są, no kto ma przygotowywać opinię światową? Lapid ma przygotowywać, który umie tylko, prawda, podburzać, czy ten Bennett, premier Bennett, który posługuje się sztywnymi formułkami, faceta z high-techu, bo on pochodzi z tych sfer, prawda, jakieś takie gotowe formułki sztywne i toporne. No nie, no to Bibi Netanyahu oczywiście zrobiłby to dużo lepiej, no bo on jest charyzmatycznym facetem, politykiem, no. I prawda, takim, który umie się dogadywać ze wszystkimi. Jak się dogadywał z Trumpem i z Putinem jednocześnie, to znaczy, że się umie dogadać ze wszystkimi. No. On się nawet przecież jako tako dogadywał z tym, z Morawieckim, no, nie przymierzając, prawda. No. Już nie mówię o tym, że przyjaźnił się z Orbanem, prawda, ale jednocześnie z tym, z Macronem sobie też rączki ściskali, z tym Johnsonem też. Tak to jest zupełnie, nie jesteśmy przygotowani w tej chwili niestety do wojny propagandowej, nie tam wyjaśniającej, jak go zwał, tak go zwał. Jest to toporny facet po prostu. No, nie jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu w tej chwili, ten Bennett. Uśmiechy jakieś takie sztywne, to się czuje. No, on, podam jeszcze państwu przykład jego przygotowania dyplomatycznego. On jak był u Putina w Soczi ostatnio, tam z tydzień temu to było, nie? Jakoś tak niedawno, to głównie chodziło mu o aspekt propagandowy na użytek opinii publicznej w Izraelu. Więc tam był taki moment, że Putin do niego wyciąga rączkę, a on się odwraca i woła kamery izraelskie, żeby to sfotografowali. Dopiero potem podaje mu rękę. No, słowo daje. I to wychwyciły kamery izraelskie. No, jaja oczywiście zaczęli robić media. Nawet w mediach izraelskich, które są, popierają tego Bennetta, no już nie mogły ukryć tej wpadki takiej. No to są pod tym względem absolutnie nie jest Izrael przygotowany, ale jeśli będzie mus, to będzie mus. No to nie oglądając się na nic, wtedy Izrael atakuje. No. To są zupełnie inne sprawy. I oczywiście lewactwo światowe rzuci się na nas jak na świeże mięsko. No. To wiadomo, z góry. No, ale to trzeba się z tym liczyć. Nie pierwszy, nie ostatni raz.
Grzegorz Wojciechowski. Słyszałem, że dyplomacja Bidena negocjuje z Iranem cofnięcie sankcji odnośnie sprzedaży ropy.
No to jest właśnie, bo Biden chce odmrozić układ atomowy z Iranem, zawarty przez Obamę w 2015 roku. To się nazywa JCPOA. JCPOA. Który jest i odmrożenie tego układu, jeszcze sekundę, cofnę się, w ramach tego, ten układ został unieważniony, układ atomowy zawarty przez Obamę, unieważniony został potem przez Trumpa, który w dodatku wprowadził sankcje bardzo ostre, sankcje ekonomiczne wobec Iranu, duszące tak zwane. Biden, który chce odmrozić ten układ znowu, na barot, ożywić ten układ, siłą rzeczy będzie musiał anulować te sankcje wprowadzone przez Trumpa, prawda? I to byłoby niebezpieczne, ponieważ w ten sposób Iran odzyskuje zdolności kapitałowe z eksportu ropy, i tą forsę ładuje w zbrojenia głównie, bo oni się nie troszczą o tych swoich 80 milionów ludzi. To jest reżim totalitarny, który głównie realizuje swoje cele. Czy oznaczałoby to przyspieszenie zbrojeń i rakietowych, i atomowych, i wszelkich, i także ekspansji na świat arabski, bardzo groźnej, no bo Irańczycy wykorzystują fakt, że część tego świata arabskiego upadła, to są upadłe państwa. Syria, Irak, Jemen. Iran wykorzystuje to, żeby po prostu rozszerzyć swoje wpływy na ten świat arabski i to jest groźne także dla Arabii Saudyjskiej. Także no to oznaczałoby kolejną eskalację napięć na Bliskim Wschodzie, a jak mówię, to się przekłada na resztę świata przecież.
Aleks Sol, miło posłuchać wyważonych i przemyślanych komentarzy, żeby zarządzający Polską oraz opozycja, w cudzysłowie, mieli chociaż odrobinę rozumu wnioskowania. Może pan Barbur na premiera? Szkoda, że to niemożliwe.
Dobrze. Na razie to by mnie nie mianowali nawet na 10. sekretarza ambasady izraelskiej w Warszawie. Zawsze nienawidzili, bo ja ich opieprzam tu ludzie.
Teraz pokażemy Państwu krótkie dwie wiadomości pozytywne, dwie dobre wiadomości od pastora Pawła Chojeckiego przez was i wracamy za moment.
Dwie dobre wiadomości. No, w niedzielę po południu mieliśmy emocjonujący finisz, jeśli chodzi o wpłaty wasze, naszych widzów na telewizji Idź Pod Prąd. Czy będzie znowu 1000? No bo to już długi czas, prawie 3 lata. I brakowało jeszcze kilkudziesięciu osób na spotkaniu niedzielnym. Mówiłem o tym na kazaniu poświęconym ogólnie porównaniu, czy te warunki, które istniały w czasie Marcina Lutra, księdza Marcina Lutra i dzisiaj występują w Polsce, jakie są ewentualnie podobieństwa, jakie różnice. No i tak za 5:12 na stary czas śledziliśmy. Jeszcze 15 osób brakuje, jeszcze 10, jeszcze 8. No i już tam Michał gdzieś godzinę przed, czyli no po staremu na 12 zaraportował, że jest już 1000 osób, także chwała Bogu i dzięki każdemu z was, którzy się do tego przyczynia, że możemy funkcjonować na no, dość dobrym technicznym poziomie, jak widzicie. A druga wiadomość dobra, zobaczcie, o, nie pomyliliście telewizji. Dostałem list, wyobraźcie sobie, z TVN-u. Jeszcze całego, bo to tuż przed spotkaniem do mnie dotarł, jeszcze całego nie czytałem, ale już wiem, o co chodzi. Jest to podziękowanie za to, że stanęliśmy w obronie wolności TVN-u do nadawania. Nie w obronie tego, co oni głoszą, tylko w obronie ich prawa do głoszenia tego, co tam chcą sobie w tej telewizji mówić. I tu rzeczywiście bardzo kulturalnie zachowała się telewizja TVN, jej zarząd, redaktor naczelny TVN24, pan Michał Samul podpisał się pod tym pismem. Mówię, jeszcze całego nie przeczytałem, tylko pierwszy akapit, że dziękują. No już to dobrze.
To były dwie dobre informacje. Dziękujemy wam za wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Udało się, 1000 gitar zagrało nam w kolejnym miesiącu. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do ogłoszeń, co dzisiaj jeszcze w telewizji Idź Pod Prąd. O 18:00 Idź Pod Prąd, dogrywka. O 20:30 tradycyjnie Biblia w czasie zarazy. Po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, w czyim ręku jest twój los, a także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza, wydarzenia z 1950 roku. My się będziemy z Państwem żegnać. Był z nami redaktor Eli Barbour. Dziękujemy panu bardzo serdecznie za dzisiejszy komentarz.
Dzięki również. Pozdrawiam Państwa wszystkich bardzo.
I redaktor Cezary Kłosowicz. Dziękuję tobie także. Dziękujemy Państwu za uwagę dzisiaj i do zobaczenia o godzinie 18:00.
Naszła mnie taka myśl, by zapytać was to, co od czasu do czasu sobie uświadamiam, mianowicie w czyim ręku jest moje życie, mój los, no ja, nie? I tu są różne szkoły. No, chyba zdecydowana większość ludzi to myśli, że sami są panami swojego losu. Być może i ty myślisz, że no, twoje życie jest w twoim ręku, możesz z nim zrobić to, co chcesz, że wszystko od ciebie zależy. No już to taka troszkę optymistyczna perspektywa, nie będę się tam dłużej nad nią rozwodził, bo każdy, myślę, sam może przeanalizować zgodnie z wiedzą o świecie swoją, że tak powiem, wielkość, wszechmoc, wszechmądrość, wszechwiedzę, różne takie rzeczy. No i tam wtedy powinien stwierdzić, że może to nie jest najbezpieczniejsza pozycja we wszechświecie. No to inni mówią, o, ja mam na przykład dobrego lekarza, cokolwiek by mi się nie stało, no to on mnie wyleczy. Niekiedy to są jacyś tam zielarze, czy jacyś tego typu ludzie. Inni mówią, o, ja mam przewodnika duchowego, księdza, no jak będę tam jego słuchał, nic mi się nie stanie. Czyli człowiekowi innemu swój los. Jakąś odmianą tego podejścia jest zaufanie Kościołowi albo zaufanie państwu, nie? 500+, że tutaj Kaczyński mnie nigdy nie zawiedzie i tu będzie mi dobrze i tak dalej, nie? No, tam to są aberracje oczywiście, nie? Myślę, że większość z nas to myśli, że tam od nas najwięcej zależy, ale kiedy człowiek jest w sytuacjach ekstremalnych, czy jakiejś bliskości śmierci, czy choroby, czy wielkiego niebezpieczeństwa, wtedy przynajmniej ja sobie uświadamiam, Boże, jak to dobrze, że jestem w Twoim ręku. Możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich, to jest 19 rozdział 25 werset, że nawet nasze oddychanie jest dzięki Bogu. A w Ewangelii Jana w 10 rozdziale możemy przeczytać, że Jezus mówi: jesteście w moim ręku. A do tego jeszcze dodaje: jesteście też w ręku Ojca. Jesteście w moim ręku, jesteście w ręku Ojca. Nikt nigdy nie wyrwie was z tej pozycji. Myślę, że to jest najlepsze miejsce we wszechświecie.
Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej.
Drugiego listopada 1950 roku przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie zakończył się proces Komendy Wileńskiego Okręgu Armii Krajowej. Po zakończeniu II wojny światowej część członków Wileńskiej AK przeniosła się na ziemie, które pozostały w granicach państwa polskiego i kontynuowała walkę z komunizmem. Odtworzone zostało dowództwo okręgu i niektóre oddziały zbrojne. 5. Wileńska Brygada AK działała najpierw na terenie Białostoczczyzny, potem na Pomorzu i na Mazurach i na koniec na Podlasiu. 6. Wileńska Brygada AK działała na Białostoczczyźnie i na Podlasiu. Sąd pod przewodnictwem majora Mieczysława Widaja skazał dowódcę okręgu wileńskiego, podpułkownika Antoniego Olechnowicza, pseudonim Podchorecki, na karę śmierci. Dowódcę 5. Wileńskiej Brygady AK, majora Zygmunta Szędzielarza, pseudonim Łupaszka, na karę śmierci. Dowódcę 6. Wileńskiej Brygady AK, podporucznika Lucjana Minkiewicza, na karę śmierci. Kapitana Henryka Borowego, szefa kontrwywiadu komendy, pseudonim Trzmiel, na karę śmierci. Sanitariuszkę Lidię Lwow-Eberle, pseudonim Ewa, na dożywotnie pozbawienie wolności. Sanitariuszkę Wandę Czarnecką Minkiewicz, pseudonim Danka, na 12 lat pozbawienia wolności. W ostatnim słowie kapitan Borowy powiedział: oskarżyciel publiczny domaga się kary śmierci. Trudno, żołnierska to rzecz ginąć, ale czuję się uczciwym człowiekiem i dobrym Polakiem. Dzisiaj jeszcze. Więcej do powiedzenia nic nie mam. Prezydent Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Wszystkich skazanych na śmierć w tym procesie stracono 8 lutego 1951 roku w więzieniu mokotowskim. Lidia Lwow-Eberle i Wanda Czarnecka-Minkiewicz zostały zwolnione z więzienia w roku 1956.